Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki imienia Cypriana Kamila Norwida, pan Andrzej Buk, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Panie Misiek, dzień dobry.
Tak sobie pomyślałem, że mam piękny dzień do tego, aby na koniec tygodnia porozmawiać trochę o książce, trochę o czytaniu, trochę o tym wszystkim, co się dzieje wokół biblioteki. No pretekst do tego jest jakby ewidentny. Po pierwsze, umownie maj jako miesiąc czytelnictwa między wami, bibliotekarzami, nazwijmy to.
Na z drugiej strony... Między nami, a czytelnikami.
A czytelnikami również.
Bez nich użytkownikami dzisiaj to się bardziej nazywa. Niektórzy jeszcze idą dalej, mówią, że to klienci.
A to zaraz do tego wszystkiego dojdziemy, bo ta klientela dzisiaj może też będzie jakimś ważnym punktem naszej rozmowy, przez moment przynajmniej, ale mamy przecież ogólnopolski tydzień bibliotek, biblioteka oczywiście, ładne hasło, proste, mam nadzieję, że trafiające do czytelników. Widzicie państwo już odzew, organizując tydzień bibliotek, że nie wiem, ruch w bibliotece jest większy? Czy to różnie bywa i nie jest to rzecz wymierna?
My od dłuższego czasu już podjęliśmy jakby taki inny sposób pracy biblioteki, mówiąc najprościej, na wzór bibliotek skandynawskich, bo to ponoć jest na świecie taki model na dzisiejsze czasy najlepszy, idealny, czyli to się tak zamyka w takim pojęciu biblioteka otwarta, biblioteka miejsce spotkań. I praktycznie tak od kilku lat tą ideę realizujemy od modernizacji przestrzeni, bo elementem tego pomysłu biblioteki otwartej jest modernizacja przestrzeni, ale też wprowadzanie nowych technologii, książek, czasopism na przeróżnych nośnikach. Tak. I robimy to bardzo konsekwentnie, a poza tym ta sfera animacyjna, edukacyjna jest, myślę, też naszą mocną stroną.
A w dużej mierze można byłoby powiedzieć, że gdybyście się nie przystosowywali do wymogów czasów, no to mogłoby być z czytelnictwem jeszcze trudniej, bo jak wiemy, przynajmniej patrząc na badania, Polakom średnio wychodzi sięganie po książki na półkach.
No, to znaczy każda chyba, świat się bardzo szybko, dynamicznie zmienia i to przystosowanie się, ta modernizacja w różnych sferach jest, przede wszystkim to są nowe kanały komunikacyjne między ludźmi, między właśnie ofertą instytucji kultury, jaką jest niewątpliwie biblioteka i odbiorcami. Także to, ja sobie tego nie wyobrażam. Zresztą muszę powiedzieć, bo jestem takim entuzjastą tych zmian, ale też śledzę je bardzo tak intensywnie, uczestnicząc przy różnych konferencjach w całym kraju naukowych, bo zresztą my jesteśmy biblioteką o statusie naukowym, więc dość mocną stroną też naszej biblioteki jest ta działalność naukowa, że w Polsce od czasów właściwie powstania Mediateki we Wrocławiu, to był taki projekt z pieniędzy Fundacji Bertelsmanna, który zrealizowano na Placu Teatralnym we Wrocławiu, czyli taką nowoczesna multimedialna biblioteka z nową przestrzenią, ale z nowym sposobem właśnie gromadzenia zbiorów i tak dalej, i tak dalej, to biblioteki się bardzo dynamicznie zmieniają. One są, nie tylko, że mają nową ofertę, ale są piękne. Biblioteka w Rumi na przykład, od razu ostatnio miałem okazję być na dworcu kolejowym, Sopoteka, no, biblioteka multimedialna w Galerii Manhattan, na przykład w Gdańsku, w Rzeszczu. Teraz bodajże dzisiaj nawet dyrektor Ociepa we Wrocławiu, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, otwiera na... To jest taka kompleksowa przez całą kadencję, radni tak postanowili, modernizacja bibliotek osiedlowych. I to z takim założeniem, oprócz tych nowych technologii i tak dalej, jest, żeby ona nie była mniejsza, ta powierzchnia, niż 500 metrów. Są na to pieniądze. Robi się to przez całą kadencję cyklicznie.
No nie da się ukryć, że jak są pieniądze, one są
tak,
no, podstawową kwestią.
Tak, ale chciałem powiedzieć, że dzisiaj właśnie jest otwarcie nowej takiej biblioteki osiedlowej, bo tak to się tam nazywa, nie tak jak u nas filię, na dworcu we Wrocławiu. Piękna, piękna nowa przestrzeń, naprawdę zachęcająca.
No, można powiedzieć, że dworzec jest jedno z idealnych miejsc, gdzie ludzie mogą obcować z książką, chociażby ze względu na to, jak się przemieszczają, czekają. Tak?
Że ja jestem teraz w takich rozmowach między właśnie z dworcem, znaczy z właścicielami.
Tak, z władzami dworca, nazwijmy.
Czy z władzami dworca naszego mamy taką ofertę na co prawda to jest przestrzeń na wiele mniejsza, ale tak właśnie, żeby zrobić, rozmawiamy też w kontekście centrum przesiadkowego, żeby tam też była taka, już mamy taką wstępną zgodę, żeby tam była taka przestrzeń właśnie w cyklu tych naszych filii, które też biblioteka w ramach tego zadania miejskiego, żeby powstały, ale to musi się zmieniać, bo ludzie są inne oczekiwania.
I troszeczkę inaczej żyjemy. Ja pamiętam, kiedy otwieraliście państwo mediatekę w Palmiarni, miejsce, które zupełnie się z książką, myślę, nikomu nie kojarzyło przez lata. Byli tacy, którzy mówili, trochę szalony pomysł, tak? Bo gdzie knajpka, restauracja, wizytówka miasta, a gdzie biblioteka? Potem, kiedy ona została otwarta, okazało się, że można to zrobić nie tylko dobrze, nie tylko bardzo ładnie, estetycznie, tak? Ale ona może spełniać mnóstwo funkcji, od tak, tych podstawowych związanych z czytelnictwem szeroko tego, rozumianym po kilka
ja uważam, że do tego powinniśmy dążyć. I tak zresztą jest w wielu miastach, dużych, małych, piękna biblioteka w Dobczycach, piękna biblioteka w Oświęcim. No, mógłbym tego... To się naprawdę dzieje, bo to jest wbrew pozorom... tu przejdę do tych badań. Te badania Biblioteki Narodowej, oczywiście trzeba robić badania, bo wiadomo, że musimy wiedzieć, jak to jest, ale one też są chyba troszeczkę, nie mają odpowiednich narzędzi, dlatego że dzisiaj biblioteka to jest oczywiście, tak jak zawsze i będzie tak. Tutaj nie mam co do tego wątpliwości, książka papierowa, czasopismo papierowe, ale to są w tej chwili dostępy do baz danych, czyli tak jakbyśmy sięgali po grube tomy encyklopedii, to u nas możemy przyjść to zrobić w sieci. Prawda? Dostępy do baz danych Stanów Zjednoczonych dzięki projektowi Bibliotek Ameryka w Twojej Bibliotece z ambasadą amerykańską. Teraz nowa taki projekt Legimi, czyli dostęp do 18 tysięcy tytułów e-booków, czyli można przyjść, pobrać kod i czytać, a to jest najnowsza literatura beletrystyczna.
Zastanawiam mnie od razu, czy pan czyta e-booki, czy raczej woli pan tradycję.
Bezwzględnie.
Bezwzględnie, nie wypadałoby pewnie inaczej powiedzieć.
Nie, to różne, to jest szerszy temat, ale bezwzględnie po prostu jestem, ja wiem, że mam siwe włosy, ale jestem zwolennikiem biblioteki hybrydowej i dużo też mi kosztowało przekonanie nawet mojego zespołu właśnie, żeby część pieniędzy też zacząć przekazywać na zakup tych dostępów do tych, prawda? Audiobooki to jest cała, my mamy właściwie wszystkie w mediatekach, wszystkie tytuły, jakie się na rynku polskim ukazują. Dostępy do filmów, dostępy do nawet do gier, by jako dzieła niezaczepne, PlayStation 3, 4. I ja czytam na różnych nośnikach w różnych sytuacjach. Jak mam czas, mam urlop, czytam sobie tradycyjnie. Ale coraz rzadko mam czas, więc na przykład jadę duże przestrzenie, bo pokonuję, bo tak dość szeroko uczestniczę w różnych wydarzeniach. Po prostu czytam poprzez audiobooka w samochodzie, bo słucham po prostu tekstu. Jadę gdzieś pociągiem, może rzadko to się zdarza.
To korzystam z lidera.
To biorę czy tablet, bo w tej chwili ten nasz projekt jest możliwy do realizacji też na smartfonie, na tablecie i tak dalej. I bo też nie mogę, mam taką, nie mogę dźwigać, w związku z tym to musiałbym dźwigać, a to mam praktycznie, mogę sobie kilkadziesiąt książek
załadować. Oczywiście,
można
mieć pół biblioteczki domowej, można mieć załadowanej
tak, jak ja korzystam najbardziej z tabletu, bo to chyba najlepiej w tym naszym projekcie to się mieści. I to jest. I tu nie ma co rozważać, jak często tam jedni się martwią o zapach książki.
I druku, tak.
O szelest papieru. To oczywiście jest piękne, ale życie od nas, ono reguluje te nasze możliwości. Poza tym też tu z góry chcę powiedzieć, że to nieprawda, że to młodzi tylko na przykład czytają.
Naturalnie, albo znam wiele osób tak w wieku zaawansowanym,
ale część
czytają.
Ludzi powtarza, że na przykład audiobooki to tylko niepełnosprawni.
Tak, ci, którzy nie widzą na przykład.
Jak to się nazywa? Z dysfunkcją wzroku, tak. Bo taką konferencję robiliśmy, więc się trochę podszkoliłem. To nieprawda.
Oczywiście, pokody, zwłaszcza, że audiobooki bywają przepięknie robione przez rewelacyjnych aktorów.
Pokody do e-booków, stała kolejka i zawsze co miesiąc, bo to co miesiąc trzeba pobrać nowy dostęp, stała kolejka, gdzie nie było, że tylko młodzi właśnie, tylko mnóstwo ludzi dojrzałych.
A to rzeczywiście ja tak jest, panie dyrektorze? A, proszę skończyć.
Powiedzieć, że dzisiaj zapraszam do galerii.
Właśnie, wyprzedził mnie.
Do galerii. A, to proszę.
Tak, bo ja chciałem zacząć od tego, zanim wejdziemy do galerii Focus Mall, możemy powiedzieć, to dla niektórych też lekko niewyobrażalna rzecz, że nagle Norwid przenosi się do Focus Mall.
Ja bardzo bym chciał tam otworzyć filię.
No pewnie.
Tylko mnie nie stać.
No to
bo
jest.
Bo rozmawiamy o tym nawet z galerią od 3 lat, tylko że no po
prostu. No czynsze są potężne, nie da się ukryć.
Tam jest działanie, no.
Nastawione na zysk.
Komercyjne, no.
Ale wie pan, 9 milionów osób rocznie, tak? To robi wrażenie, to są liczby, które muszą robić wrażenie. 9 milionów przy obecnej kubaturze, biorąc pod uwagę fakt, że Focus się będzie rozbudowywał mniej więcej o połowę jeszcze, to może się tak zdarzyć, że tych milionów będzie nie 9, a naśnie. Ale zanim do Focus. Sprawdzały się i sprawdzają wersje czytania książek przez tak zwany book crossing. To też do nas przyszło skądś tam. Okazuje się, że tak, jest grupa odbiorców, która to chwyta. Mamy w niektórych miejscach, nawet w Zielonej Górze, tak, poustawiane
półkę
book crossingową. Tak, bo to już nie chodzi o to, że gdzieś w autobusie sobie leży książka, chociaż MZK, z tego, co mi mówiła pani dyrektor, też będzie tego typu akcje
robi.
I już robi. To też jest sposób wyjścia do ludzi, tak? Ale to polega trochę na tym, że przez to, że żyjemy inaczej, a może czasami jesteśmy leniwi, a może trochę nas odstrasza gmach biblioteki jako takiej, która się kojarzy z taką potężną księżnicą, jeszcze w tym wypadku biblioteki naukowej. I te kanały dostępu ludzi, czy kanały styczności ludzi z książką, jak chociażby dzisiejsza akcja w Focus Mall, to też jest wymóg naszych czasów?
To znaczy, no, zmieniło się to, że to my po naszej stronie jest ta aktywność. Po naszej stronie, ale w wielu dziedzinach. Przecież to nie tylko... Ja tylko chcę powiedzieć, że u nas na przykład w Norwidzie czytelnictwo się nie zmniejsza. To nie jest tak źle, jak nawet jest w wielu wypadkach dobrze. My mamy na przykład zweryfikowanych w tej chwili 25 chyba tysięcy osób, które mają aktualne karty biblioteczne
i korzystają.
To są naprawdę duża część Zielonogórzan. Natomiast no, zmieniło się to, że to my musimy informować, że coś proponujemy, prawda? Ale też te kanały informacyjne się bardzo zmieniły, bo biblioteka musi się promować. Do mnie napisała jedna z osób, która kiedyś była dyrektorem tej księżnicy, jak w ogóle zacząłem promować w mediach społecznościowych, bo to jest
bardzo
też
ważne,
duży. I to wszystkim nie kosztuje, prawda? Tu jest potrzebna tylko aktywność, że bibliotece nie przystoi tak hałaśliwa promocja. Ja też nawet będę miał taki referat na ten temat, chyba w Olsztynie na jednej z konferencji.
Czytaniu powinna towarzyszyć cisza.
Natomiast tak? To się wszystko zmieniło. Do mediateki przynajmniej. Po to tam ustawiliśmy automat z kawą, że możesz sobie tą kawę wziąć, wchodzisz. Jest fragment mediateki, który się nazywa Cafe Language, prawda? Że tam są jakieś małe wystawki, spotkania przeróżne, ale też konwersatoria na przykład. Czyli, że nie uczymy języka, tylko doskonalimy. Różne nasi użytkownicy na różnym poziomie znajomości. Koleżanka umawia się w sieci, mówi, jaki będzie temat rozmowy. Kilkanaście osób, to jest i jeżeli chodzi o język niemiecki, angielski, i przychodzą i rozmawiają, więc tego typu ofert jest mnóstwo, ale obok właśnie są te audiobooki, jest książka tradycyjna i wtedy my zaczepiamy tego naszego potencjalnego klienta.
No kuszenie, to jest po prostu kuszenie, aczkolwiek, aczkolwiek to, bardzo to, wymowne.
No,
to,
zresztą biblioteki, no, przykładem jest pewnie pan redaktor zna Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, bo to była pierwsza taka w sensie bibliotek większych. Gdzie ja wiem, że jak tam pojechałem, bo miałem taką przerwę, jeżeli chodzi o ten zawód, dość tam, no, trochę przepracowałem w teatrze, to też byłem zszokowany, że w ogóle to jest taka wielka przestrzeń, olbrzymi budynek kilkukondygnacyjny i nigdzie nie ma ścian. Ja wszystko się przemieszczałem, były takie segmenty zrobione, ale nigdzie nie było ściany.
Przestrzeń jest też bardzo ważna.
A jednak to funkcjonowało. Przychodziłem, studenci sobie między regałami, no można powiedzieć na tych pufach, bo to też jest takie, leżeli, siedzieli.
Dlatego niektóre biblioteki, panie dyrektorze, mogą być bardzo kuszące dla artystów. Ja pamiętam, jak w Bibliotece Uniwersyteckiej, notabene przepiękny budynek, również bardzo przestrzenny, była organizowana wystawa pod tytułem Biblioteka Narcyzów. Specyficzne, żeby nie powiedzieć lekko futurystyczne momentami rzeźby, czy nawet instalacje, bo one też tam były sprzężone z różnymi jakimiś rzeczami kojarzącymi się mocno z technologią. Pamiętam rozmowę z autorem tej wystawy, który mówi, że to jest wręcz genialne miejsce dla niego, kiedy ten narcyz, do każdej z tych postaci była oczywiście dorobiona jakaś ideologia. Każdy z tych narcyzów coś symbolizował, ale mówił, że właśnie pociągało go najbardziej to, że z jednej strony mamy ludzi, którzy siedzą, poszukują czegoś, uczą się, a z drugiej strony obcują ze sztuką, która nie jest jednoznaczna, tak? Jest bardzo wielowymiarowa, jak cała biblioteka i to wszystko, co znajdujemy na półkach. I dlatego artyści bardzo, bardzo często i chętnie korzystają z tego.
Ale miejsca. Dlatego ja, my w Zielonej Górze za mało to jest, myślę, spopularyzowane, ta wiedza o tej nowej bibliotece. Ludzie, dlatego że ta koncepcja hybrydowa pozwala, że my to, co jest ważne i to, co ma tradycję, to jest, nikt tego nie rusza. Nie, nawet ja nowych zbiorów zasobów nie kupuję kosztem, bo zdobywamy na tyle, piszę projekty, zdobywam środki. Natomiast no, my musimy pokazywać, że dzisiaj inaczej po prostu z tego możemy korzystać, jest tam więcej. A poza tym, no, to jest też miejsce spędzania czasu. Ja mogłem tu dużo na ten temat powiedzieć, bo jest na przykład taki cykl konferencji, który Instytut Książki robi. Teraz będzie czwarta edycja, właśnie 16. Nowe przestrzenie czytania właśnie w Warszawie, ale za każdym razem, to już czwarta edycja, pod hasłem Biblioteka Nowa, żeby zaprasza się tam gdzieś 4-5 dyrektorów czy tam pracowników z całego świata, bibliotekarzy, którzy mówią z tych bibliotek, które są najbardziej dyskusyjne, które są najbardziej zmodernizowane, które w sposób często kontrowersyjny wprowadzają dużo nowych usług. I my dzięki temu, i zresztą buduje się taka świadomość tego.
Zmienił się wizerunek bibliotekarza, raczej kojarzył się z kimś nudnym, siedzącym gdzieś w jakimś pokoiku zasypanym
książkami. I my możemy dzięki temu, przynajmniej wiemy, co robić, i często dlatego mamy kłopoty, bo chcemy za dużo, bo przekonujemy naszych organizatorów, że to jeszcze powinno, że to powinno być inaczej. Przekonujemy tych tradycjonalistów, że nie należy się tych nowości bać. No, ale
to... A co nas czeka dzisiaj w Focus Mall? Przychodzi przeciętny człowiek, który nawet nie wie, że dzisiaj
tam,
macie.
Ja to nazywam, bo to była też taka... Ja bardzo chciałbym w ogóle utworzyć filię w tej galerii. I myślę, że to z czasem się uda, bo próbuję namówić różnych mecenasów, żeby
wsparli projekt, rozumiem. Tak.
Natomiast póki co udało nam się wejść w taką nawet bezpłatną współpracę z galerią i galeria udostępniła nam 50 metrów na zbudowanie takiej mobilnej biblioteki multimedialnej, prawda? Czyli takiej przestrzeni, która może być takim projektem biblioteki, która mogłaby być Focus Mall. Czyli tak jak mamy tam po wyodrębnione strefy nowych technologii, strefa informacyjna biblioteki, strefa malucha, strefa spotkań i tak, strefa działań animacyjnych i strefa spotkań autorskich. I tam będziemy z jednej strony pokazywać właśnie to, co zawsze było takim elementem tutaj w Zielonej Górze, tradycja tak zwanych czwartków lubuskich, czy te spotkania z wybitnymi. I rzeczywiście my mamy teraz ostatnio bardzo, bardzo dużo ciekawych autorów książek, ale też na przykład cykl Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze gromadzi po 250 osób, bo więcej fizycznie. Nie wejdzie. Ja dostaję co rusz mnóstwo telefonów, gdzie strasznie dostaję, no jestem poniewierany językowo, że gdzie ja te wejściówki, bo u nas jest wszystko no, bezpłatne. Natomiast tutaj będziemy też w strefie nowych technologii promować właśnie tą aplikację Legimi, wirtualną czytelnię Norwida, czyli to, co mówiłem, te wszystkie, czyli tak zwana biblioteka w chmurze, prawda? My też jesteśmy wspólnie z biblioteką uniwersytecką naszego uniwersytetu, budujemy od lat bibliotekę cyfrową zielonogórską, gdzie digitalizujemy zbiory. Te ostatnio na przykład udało nam się ze względu na ważność, bo to jest jedyne źródło tak naprawdę, żeby historycy, badacze mogli dokumentować życie społeczne z przeszłości, zdigitalizować Gazetę Lubuską. Mieliśmy taki projekt finansowy z ministerstwa. I to
z gazetą nie ma problemu, a są takie pozycje książkowe, które trudno jest zdigitalizować, nie można ich zdigitalizować ze względu na wartość.
Nie,
antyczną, nazwijmy to.
No to jest, zapraszam, nasze muzeum, bo od kilku lat działa też Muzeum Książki Ilustrowanej. I to jest piękne zbiory, zasoby, do których zgromadzenia przyczynił się jeden z pierwszych ważnych dyrektorów, dr Chmielewski. I my to robimy. I to jest też kwestia tylko możliwości, prawda? Bo na razie mamy pracownię, ale niewielką digitalizacji. Mamy też, że na przykład w ramach takiego projektu usługi, który zrobiliśmy z pieniędzy unijnych, jednym z elementów tego projektu jest taka usługa digitalizacja na żądanie, że pan redaktor sobie teraz zadzwoni.
I proszę konkretną pozycję.
Wejdzie tam na stronę, jest zakładka. I pan, nie całe nie, bo to jest kwestia
no to wiadomo,
prawa,
oczywiście.
Ale na przykład chce ten, bo potrzebuje tam gdzieś, nie trzeba przychodzić nawet, prawda? Nasz pracownik to odbiera, w ciągu tam kilku dni to jest, bo jest kolejka realizowana, wysyła mailem i to wszystko jest w naszej bibliotece i też między innymi te rzeczy będziemy dzisiaj przez cały, będzie można się też zapisać do biblioteki, czyli uzyskać kartę biblioteczną tym razem bezpłatnie. Co prawda ona tam kosztuje tylko 5 zł normalnie, ale bo to są tylko koszty. Będzie można też, będzie taka mobilna mediateka, czyli też można będzie nawet na PlayStation 4
pograć. To dla dzieciaków na pewno atrakcja.
Spotkanie z naszą wspaniałą koleżanką Agnieszką Ginko. To jest osoba, która pisarka dla dzieci, która ma książki wydawane, jedne z takich lepszych wydawnictw poznańskich i ona niedawno przeniosła się ze Śląska właśnie tutaj do naszej biblioteki. Prowadzi bibliotekę obcojęzyczną, bo jest angielską, ale pisze wspaniałe książki dla dzieci. Będzie rozmawiać, będą przeróżne działania animacyjne, i tak dalej.
Więc... I jak to komuś powiedzieć teraz, panie dyrektorze, że nie da się spędzić całego dnia w centrum handlowym? No wie pan, że się straszy ludzi
znaczy,
centrami
tak,
handlowymi.
W centrum to nie wiem, bo takich doświadczeń, aż takich całodniowych nie mam. Czasami żona mnie tam zaprasza i muszę jej towarzyszyć. Natomiast niewątpliwie dzisiaj na pewno będzie miło, bo między 10 chyba na pewno, a 19 będą koleżanki, koledzy, bardzo młoda ekipa naszej biblioteki.
Czyli już za moment, tak na dobrą sprawę.
I jeszcze zachęcam, bo pan wspomniał, 16 maja mamy w ramach tygodnia piąte urodziny Mediateki Szklana Pułapka. Także tam też będą przeróżne...
Wspomniałem, że będziemy mówili o jubileuszu, a gdzieś nam uciekł jubileusz, aczkolwiek jest.
Bo tam też młody zespół pracuje i ja bardzo tak... zresztą w ogóle to jestem... To też był taki jeden z moich projektów i bardzo się cieszę, że tu dzięki wsparciu prezydenta wówczas, bo nam to wyposażył i był wtedy życzliwość palmiarni ówczesnego menadżera, który tam też był, właśnie nie miał tych wątpliwości. I żeśmy zrobili bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Ja bym chciał jeszcze kilka takich przestrzeni w mieście.
Powiedziałbym, że Mediateka jest nawet spójna bardzo z tym wszystkim, co dzieje się w palmiarni, z tym, jak wygląda palmiarnia mimo wszystko, biorąc pod uwagę fakt, że za moment jeszcze bardziej zmienią nam się wzgórza winne, może to będzie jeszcze atrakcyjniejsze miejsce, a co za tym idzie, jeszcze więcej osób przyjdzie do biblioteki. Musimy kończyć, panie dyrektorze. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy do biblioteki, a dzisiaj po 10 do Focus Mall jak najbardziej będzie można tam obcować z biblioteką w galerii handlowej.
Dziękuję za zaproszenie i kłaniam się.